Drogi biskupie Edwardzie, bracia w biskupstwie, drodzy kochani kapłani, umiłowani bracia i siostry pielgrzymi, przybywający także dzisiaj do Kalisza, do sanktuarium, jako rodziny Radia Maryja, by u świętego Józefa modlić się i wypraszać potrzebne łaski w roku szczególnym, jakim jest rok świętego Józefa Kalińskiego. Przychodzimy do jednego z najstarszych miejsc, w którym wierni modlili się i modlą się przez wieki, do świętego Józefa i modlą się przez jego wstawiennictwo. Modlą się przez wstawiennictwo Józefa przy Jezusie i przy Maryi, przy rodzinie nazaretańskiej, ponieważ nie ma świętego Józefa bez Jezusa i Maryi i nie ma rodziny nazaretańskiej bez świętego Józefa. Jesteśmy więc tutaj razem. Także jako rodziny jesteśmy razem, jako mężowie, ojcowie, mężczyźni, którzy w sposób szczególny upatrują w świętym Józefie swojego orędownika jako wzór tej misji, tej roli, którą ma do spełnienia rodzina, ale w sposób szczególny, i dziś o tym mówimy coraz głośniej, jaką ma do spełnienia mężczyzna, ojciec w rodzinie. Jedna z najpiękniejszych powieści o świętym Józefie, którą znamy pewnie wszyscy, Cień Ojca, napisana przed wielu dziesiątkami lat przez Dobraczyńskiego, pokazuje nam Józefa jako cień Ojca Niebieskiego dla Jezusa Chrystusa, który na ziemi nie miał ojca. Narodził się z Maryi, począł się z Ducha Świętego. Ojciec jego niebieski miał swoje odbicie i cieniem tego Ojca Niebieskiego był święty Józef. W pewnym sensie, tym duchowym, najgłębszym, każdy ojciec ziemski, każdy ojciec w rodzinie, jeżeli swoje powołanie przeżywa głęboko, może być także nazwany w pewnym cudzysłowiu cieniem Ojca Niebieskiego. Bóg jest dla nas wszystkich Ojcem. Ojcem, który stworzył, Ojcem, który posłał swojego Syna i odkupił człowieka, Ojcem, który kocha każde swoje dziecko, wzięte za swoje w czasie Chrztu Świętego. I w tym znaczeniu obraz tego Ojca, który kocha, Ojca Niebieskiego, kształtuje się w życiu dziecka, kształtuje się w życiu rodziny poprzez obraz i poprzez przeżycie i doświadczenie Ojca Ziemskiego. I w tym znaczeniu my jako mężczyźni, wy jako ojcowie, wraz ze swoimi małżonkami i dziećmi, ale wy jako ojcowie macie w tym sanktuarium swoje szczególne miejsce. A jest tak także dlatego, że nie dopiero dzisiaj, choć dzisiaj pewnie troszkę z innych powodów, utyskujemy, narzekamy i mamy wiele w tym racji na brak ojca w rodzinie. Brak ojca w rodzinie w znaczeniu jego zabiegania, zagonienia za rozmaitymi sprawami, i w tym znaczeniu obraz ojca w rodzinie bardzo często potrzebuje ciągłego zapatrzenia się na tę milczącą, ale stałą obecność świętego Józefa w rodzinie nazaretańskiej, bo ona sprawiała, że ta rodzina nazaretańska z Józefem opiekunem była kompletna. Kompletna w znaczeniu nie tylko wychowawczym, ale kompletna w znaczeniu wspólnoty, która jest wzorem dla wszystkich wspólnot, jakie przeżywamy w rodzinach i chcielibyśmy je przeżywać jeszcze bardziej. Moi drodzy bracia, wybaczcie, że rozpocznę od osobistego wspomnienia mojej obecności tutaj w Kaliszu, w tym kościele, w tym sanktuarium. Byłem tutaj tylko jeden raz. Kilkanaście lat temu, wydaje się, że 13. Z Koszalina jeszcze wraz z moim biskupem seniorem przyjechałem tutaj 29 kwietnia. Ksiądz biskup Jerzy, bo o nim mowa przed śmiercią kardynał, wielki, święty człowiek, mądry, wrażliwy, empatyczny, przyjeżdżał tutaj co roku wraz ze swoimi kolegami, kapłanami, ale także z arcybiskupem majdańskim, wtedy jeszcze obaj żyli. Przyjeżdżali tutaj jako więźniowie Dachau. Spędzili w obozie kilka, niektórzy prawie 5, niektórzy 3 lata, jako kapłani, wraz z kapłanami niemieckimi, bo był to obóz wspólny. Przeżyli ten obóz i przeżyli tam wszystkie trudne, ciężkie chwile. I na samym końcu 29 kwietnia 1945 roku, a więc kilka dni przed zakończeniem wojny, uważali do dzisiaj, dziś jest ich już naprawdę mało, że zostali i wierzyli w to gorąco. Ocaleni przez świętego Józefa, do którego się modlili nieustannie. Podziwiałem ich wiarę, podziwiałem ich kult i cześć i modlitwę do świętego Józefa i przez jego wstawiennictwo. Sytuacja bowiem była taka, że w przeddzień tego cudownego wyzwolenia dokonanego przez przypadkową dywizję amerykańską mieli być wysadzeni za kilka godzin jako cały obóz, żeby zatrzeć ślady. I ta dywizja, która idąc na Monachium zbłądziła, trafiła do Dachau, wyzwoliła tych księży i oni, ponieważ się o to modlili przez wstawiennictwo Józefa i było tak blisko wspomnienia świętego Józefa, potem całe powojenne lata, aż do dziś, choć zostało, jak powiedziałem, niewielu, przyjeżdżali tutaj dziękować świętemu Józefowi. I podziwiałem jeszcze jedno u tych księży, ale w sposób szczególny na co dzień to obserwowałem, żyjąc obok księdza biskupa Ignacego Jerzy'a. Podziwiałem postawę przebaczenia, którą nosił w sobie. Potrafił przebaczać ludziom. Po ludzku mówiąc, miał wszystkie powody, żeby nie przebaczyć tych paru lat ciężkiego obozu. Został nazwany budowniczym mostów między ludźmi. I jestem głęboko przekonany na podstawie tego, co mówił, opowiadał i co przeżywał, a także to, że tu przyjeżdżał i tu się modlił i tu Panu Bogu Józefowi dziękował, że tej postawy przebaczenia, najbardziej chrześcijańskiej postawy i najbardziej trudnej postawy uczył się właśnie tutaj, także tutaj, w tym sanktuarium, bo czymże by było chrześcijaństwo, czymże byłaby nasza wiara, gdybyśmy nie byli zdolni miłować wszystkich. Miłować także nieprzyjaciół i wyrażać to przebaczeniem. Przecież z przebaczenia każdy z nas żyje, bo jesteśmy wszyscy słabi i grzeszni i tego przebaczenia potrzebujemy na co dzień. Bracia i siostry, my także dzisiaj tutaj przybywamy, aby wielbić Boga przez wstawiennictwo świętego Józefa. My wszyscy tutaj przybywamy, by zaczerpnąć tej atmosfery domu nazaretańskiego, w którym mieszkał święty Józef, opiekun Maryi i Józefa i Jezusa, i żebyśmy potrafili w sobie trochę tej postawy domu nazaretańskiego, tej Józefowej postawy zaczerpnąć i zabrać stąd do naszych domów. Słyszymy dzisiaj Ewangelię Jezusową, która mówi nam o powołaniu apostołów. To powołanie apostołów ma swoje etapy. Najpierw jest głoszenie Słowa Bożego. Ze strony tłumów, ze strony przyszłych apostołów jest te słuchanie tego Słowa, które głosi Chrystus przez dłuższy czas. Odkrywają tajemnicę i zamiar i projekt, który Pan Bóg ma względem każdego człowieka. Potem przychodzi znak. Tym znakiem jest cudowny połów ryb. Skończywszy nauczanie, Jezus każe Piotrowi wypłynąć na jezioro. Wypływa wbrew ludzkiej nadziei, ponieważ poprzedniego dnia nic nie ułowił i w nocy też. Ale jest posłuszny słowu, które usłyszał. Wypływa i jest świadkiem razem ze swoimi wspólnikami, jest świadkiem cudownego połowu, który staje się dla niego cudem i znakiem, jakby potwierdzającym to głoszone słowo przez Jezusa Chrystusa, który nosi wobec tych, do których mówił, swój plan, swój zamiar, swój projekt, który przedkłada zaraz po dokonaniu cudu rozmnożenia chleba i wtedy, kiedy mówi, wyciągnijcie łodzie. Projekt jest zupełnie inny. Inny niż ten, któryście sobie wydumali, wymyślili, do któregoście się przygotowali zawodowo. Wyciągnijcie te łodzie, odtąd ludzi będziecie łowić. Tak się dokonuje powołanie apostołów. Ale moi kochani bracia i siostry, tak się dokonuje powołanie każdego z nas. Czy to powołanie do kapłaństwa, czy powołanie do życia zakonnego, gdzie zazwyczaj używamy słowo powołanie. Tak się dokonuje powołanie człowieka przez Boga do bycia lekarzem, prawnikiem, pracownikiem, nauczycielem, wychowawcą. Nie zawężajmy tego słowa powołanie tylko do niektórych powołań. Bóg wzywa każdego z nas po imieniu. Pan Bóg dla każdego z nas ma przygotowany projekt, który bardzo często jest w poprzek naszych ludzkich zamiarów, pomysłów. Pan Bóg nieraz wkracza zupełnie nie po myśli człowieka. Potem dopiero w opatrzności Bożej, w Bożych zamiarach, odkrywamy te drogi, którymi dyskretnie Pan Jezus nas prowadził, po to, żeby do nas także powiedział, zostaw te swoje misterne plany, pójdź za mną w tym małżeństwie konkretnym, w tym powołaniu życiowym, a na pewno pójdź za mną w powołaniu chrzcielnym, do którego nas wszystkich wzywa Pan Jezus w sakramencie Chrztu Świętego. I niezwykle ważną jest rzeczą, żeby człowiek poprzedzał swoje kolejne życiowe decyzje i kroki słuchaniem Słowa Bożego. Ale żeby także wierzył w potrzebę znaków. Każdy z was, bracia i siostry żyjący w rodzinie i w małżeństwie, gdzieś przy rozeznawaniu powołania rodzinnego, małżeńskiego, przy znalezieniu tej drugiej osoby, którą Pan Bóg przygotował, trzeba w to gorąco wierzyć, przewidział, a człowiekowi zostawił zadanie znalezienia i rozpoznania, każdemu z nas w pewnym momencie Pan Bóg daje znak. Tym znakiem jest dla was, małżonków, święty sakrament małżeństwa. On potwierdza, że to jest ten Boży projekt, ten Boży zamiar, który się będzie realizował przez całe dziesiątki lat życia małżeńskiego i życia rodzinnego. Tym znakiem jest sakrament kapłaństwa dla młodego człowieka, który słuchawszy słowa, przygotowawszy się do tego, w pewnym momencie w sakramencie diakonatu kapłaństwa otrzymuje święty znak na całe życie. Nawet jeżeli świat mówi, że na próbę. Na całe życie, bo taki jest sakrament małżeństwa i takie jest kapłaństwo. I dlatego dziś, kiedy ten znak święty sakramentu małżeństwa, a także sakramentu kapłaństwa bardzo często jest relatywizowany. I to w dwojaki sposób relatywizowany. Próbuje się mówić, że to nie na całe życie. Teraz tak myślę, a co będzie jutro, nie wiem. To jest bardzo niebezpieczna relatywizacja. Ale ten święty znak sakramentu jest także relatywizowany przez próbę redefinicji sakramentu małżeństwa. Nawet papieżowi Franciszkowi podczas niedawnej wizyty, wielcy tego świata potrafili podpowiadać, co to Kościół musi zrobić, żeby był akceptowany w świecie. Podpowiadano, że musi dopuścić małżeństwo osób tej samej płci, pomijając wszelkie względy gościnności, ale świat doszedł do takiego punktu, kiedy Kościół musi powiedzieć i będzie mówił nie, ponieważ małżeństwo ustanowione przez Boga, podniesione do sakramentu przez Jezusa, jest i będzie zawsze w Kościele związkiem mężczyzny i kobiety. Także przychodzimy do sanktuarium świętego Józefa, żeby wydawać by się mogło tak dość oczywistą sprawę, przypominać sobie właśnie tutaj, na kolanach, ceniąc sobie i dziękując Bogu, że w sakramencie małżeństwa uczestniczycie w tej wielkiej tajemnicy miłości Boga do człowieka, Jezusa do Kościoła, że związek małżeński pobłogosławiony w Kościele, miłość mężczyzny i kobiety w małżeństwie jest tak wielka, że jest znakiem miłości Chrystusa do Kościoła. I ludzie, patrząc na małżonków żyjących piękną miłością, właśnie zdolną przebaczać na co dzień, stawiają współczesnemu światu pytanie, jakże wielka musi być miłość Jezusa do Kościoła, skoro tak piękna może być i jest miłość małżonków względem siebie. Przywołajmy, kończąc ten fragment, te słowa, które nam dzisiaj mówi święty Paweł. To, że małżeństwo jest powołaniem, że jest projektem, który przyjmujemy, przygotowany nas przez Pana Boga, można streścić słowami świętego Pawła. Wszystko jest wasze. Wy Chrystusa, a Chrystus jest Boży. To jest także nauka, której tutaj chcemy się uczyć. Moi drodzy, wreszcie jesteśmy w roku stulecia odzyskania niepodległości, wolności w roku 1918. Tak się złożyło, że przeżywamy ten piękny jubileusz właśnie w roku świętego Józefa Kaliskiego. I zdajemy sobie sprawę, że to, co się wydarzyło w 18 roku po latach niewoli, jest jakby częścią tego, co nam przypomina święty Paweł, kiedy mówi: ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Ten rok stulecia to nie tylko okazja do wspomnienia wydarzeń sprzed 100 lat i dziękczynienia Panu Bogu za wielki wysiłek ludzi tamtych czasów, którzy przygotowali tę wolność, doprowadzili do niej, potrafili złożyć ofiarę swojego życia nieraz. Jest wielka w tym zasługa także chrześcijan, katolików, ludzi Kościoła. Ale ta rocznica jest także okazją do rachunku sumienia z wolności w ogóle. Wolność jest darem i jest zadaniem. Nie jest darem danym raz na zawsze. Zadaniem nieustannym, żeby drogą wolności, i to nie tylko w wymiarze ojczyzny, choć też, ale także w wymiarze życia osobistego, być prawdziwie wolnym, a nie swawolnym. W wymiarze życia rodzinnego, w wymiarze wszystkich wspólnot, w których żyjemy i spotykamy się, żeby rzeczywiście żyć w prawdziwej wolności i wolności bronić, wolnością się cieszyć, wolnością się obdarzać, trzeba spełnić pewne podstawowe warunki, które, czy bez których, nasza wolność będzie zawsze zagrożona, a przede wszystkim nie będzie przynosiła tych owoców, dla której, czy dla których Pan Bóg obdarzył nas wolnością i uczynił z wolności największy atrybut naszej godności, którą Bóg każdego z nas obdarzył. Zwróćmy uwagę króciuteńko już teraz na niektóre elementy ważne, bez której nie ma wolności prawdziwej. Wolność ta, którą czcimy w stulecie odzyskania niepodległości, która się wykuwała w wojnie jednej, drugiej, wielkiej, w roku 18-20, ta wolność wymagała od ludzi wielkiej ofiary i wielkiej odwagi. I tacy Polacy wtedy byli. I wiele razy później takimi też byli. Nie ma wolności bez odwagi. Nie ma wolności bez ofiary, bez zdolności poświęcenia, bez rezygnacji ze swojego. I to dotyczy każdej relacji człowieka z drugim. To dotyczy także wolności praktykowanej w małżeństwie i w rodzinie. Każdy z was, który by stanął przy tym mikrofonie, żyjących 20, 30, 40 lat w małżeństwie, powiedziałby najlepiej i najbardziej przekonująco. Nie ma wolności, nie ma małżeństwa, nie ma atmosfery rodzinnej między dziećmi, rodzicami, rodzicami i małżonkami bez zdolności do ofiary i poświęcenia. Bogu dzięki, nie jest to na co dzień, tak jak w latach trudnych wojen, ofiara krwi, do której też człowiek musi być zdolny, przygotowany. Ale jest to ta codzienna ofiara białego, nieraz męczeństwa, nieraz wymagająca więcej niż ta pierwsza. Druga zasada i prawda o tym, że nie ma wolności bez prawdy. Chcielibyśmy czasem iść na skróty. Na skróty w ten sposób, że żeby nie natrafić na żadne trudności, rafy, żeby było przyjemnie, dobrze, zapominamy o prawdzie, przemilczamy prawdę. Albo wręcz czasem człowiek posuwa się do kłamstwa. Nie ma wolności bez prawdy. Prawda nas wyzwoli. I dlatego, szukając dróg wolności, trzeba nam iść drogami prawdy. Prawdy Bożych przykazań, prawdy Ewangelii, tej prawdy, którą jest Chrystus, który o sobie powiedział: ja jestem prawdą, drogą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I wreszcie nie ma wolności bez solidarności, mówił święty Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Polski, zwłaszcza podczas pielgrzymki do Gdańska tej drugiej. I to nie tylko tej solidarności przez duże S, jako struktura, wtedy upominał się o tę solidarność, ale nie ma solidarności, mówił, to przez małe S, kiedy mamy na myśli tę postawę zapisaną w Ewangelii. Bądźcie solidarni, to znaczy dźwigajcie ciężary jeden drugiego. Jeden drugiego brzemiona rośnie, noście i to jest ta solidarność, która jest warunkiem życia w zgodzie, w miłości i w wolności. Ta solidarność, której nam wszystkim tak bardzo potrzeba i mamy ją ciągle do budowania w naszym otoczeniu. Ale święty papież Polak dodawał także czwarty element. Wtedy, kiedy mówił, nie ma wolności bez miłości. Trzeba pójść jeszcze krok dalej. Tej miłości, która jest największym przykazaniem. Tej miłości, o której pięknie śpiewa święty Paweł w liście do Koryntian. Do takich myśli nas powinny skłaniać te wszystkie sprawy, które przeżywamy i reflektujemy wtedy, kiedy przeżywamy stulecie naszej wolności w ojczyźnie. To są konkretne elementy patriotyzmu, miłości ojczyzny, które możemy dać budując wspólnotę ludzką w rodzinie, budując w pracy, budując w społeczności ludzkiej, wreszcie budując w całej naszej ojczyźnie. Moi drodzy, na zakończenie jeszcze jedna myśl, która się nasuwa, kiedy się jest w sanktuarium świętego Józefa. Papież Franciszek ostatnio powiedział w niełatwych czasach także dla niego, prawda lubi milczenie. Owszem, prawdę trzeba głosić. Prawdzie trzeba świadczyć całym swoim życiem. Ale są takie momenty, kiedy tak jak Jezus na krzyżu, tak jak święty Józef, wtedy, kiedy się dowiedział, co się stało w życiu Maryi, było to trudne, dla niego milczał. Kiedy uciekał z Maryją do Egiptu, właściwie milczał. Kiedy szukał miejsca narodzenia Jezusa, Ewangelie nie zapisały nic. Kiedy żył w domu nazaretańskim, przeżywał to życie rodzinne, tę swoją świętą misję w milczeniu. Prawda czasem potrzebuje milczenia. Strapiony przecież papież właśnie ostatnio powiedział, wtedy kiedy mamy do czynienia z chęcią skandalu, z chęcią dzielenia, Pan Jezus podpowiada, my dopowiedzmy, święty Józef też, podpowiada milczenie. I tego milczenia pragniemy się uczyć właśnie tutaj, w sanktuarium świętego Józefa, wtedy, kiedy trzeba milczeć. Wtedy, kiedy trzeba dawać świadectwo także przez milczenie. Nie brakuje nam w naszym życiu, nie brakuje nam w życiu naszej ojczyzny rozmaitych chęci skandalu. Nie brakuje chęci dzielenia. Wtedy trzeba solidarności. Wtedy trzeba prawdy. Wtedy trzeba odwagi, solidarności i miłości. Ale może wtedy czasem także trzeba milczenia. Pewnie nie jeden raz w życiu, w pracy, w gronie przyjaciół i nieprzyjaciół, księża w swoich zadaniach duszpasterskich, w salkach, na katechezie. Będziecie świadkami takich momentów, kiedy się będzie bardzo prosiło odpalić, odpowiedzieć, powiedzieć nie wiadomo co. Może wtedy lekcja Józefa, może wtedy lekcja Ojca Świętego, a przede wszystkim lekcja naszego mistrza, ta lekcja milczenia, będzie sposobem uporania się z najważniejszymi sprawami, które mamy do zrobienia w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach, w naszych parafiach, w kościele, żeby budować tę miłość, którą Chrystus nas odkupił i zbawił, i tę miłość, która, wierzymy w to gorąco, jest rozlana w naszych sercach. Amen.